Tu Radio Kraków Kultura.
Radio Kraków Kultura na co dzień, nie na co dzień. Takie wystawy zdarzają się w Muzeum Narodowym w Krakowie. Tym bardziej, szanowni państwo, polecamy. Gmach główny, cztery razy nowoczesność i druga odsłona projektu Nowy Początek, modernizm w II Rzeczpospolitej, a w studiu inicjator i kurator cyklu profesor Andrzej Szczerski, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Panie profesorze, zanim porozmawiamy o tej wystawie i będziemy ją zwiedzać, bo chciałam, żebyśmy trochę opowiedzieli państwu o tych wszystkich obiektach wspaniałych, odkrytych przez ekipę kuratorską w magazynach. Zadam takie ogólne pytanie. Czy pan sądzi, że sztuka może zmienić świat? Zadaję to pytanie, bo ono jest bardzo mocno wpisane w tę wystawę. Ono jest bardzo mocno też wpisane w cykl Cztery razy nowoczesność. Ono nawet pojawia się w komentarzach na ścianach muzeum. I myślę, że zanim pana dopuszczę do głosu, to powiem, że chyba jak tutaj w studiu siedzimy, bardzo byśmy chcieli, żeby tak było. Ale czy to się da zrobić z perspektywy choćby tych wystaw?
Taka odpowiedź akademicka jest tak, ale. I
no
myślę,
dobrze,
że
to już wiem.
Te wszystkie wystawy są właśnie o tym, że sztuka ma wielką siłę w sobie i ma siłę zmiany rzeczywistości, bez wątpienia. Z tym, że ona czasami, ten efekt jest odłożony wiele lat. Wielokrotnie jest tak, że nawet ta najgłośniejsza sztuka, która jest tworzona z myślą o zmianie rzeczywistości, taka ideologiczna czy programowa, no, szybko się wypala. Okazuje się, że wcale nie zadziałała. Czego klinicznym przykładem jest socrealizm.
Ale... Chociaż nawet nie o socrealizmie chciałam powiedzieć, ale chciałam powiedzieć o tych awangardach. To dopiero świetnie wygląda dzisiaj, jakie ceny na aukcjach. Te rzeczy z lat 20., 30.
Tak. A niektóre właśnie te, które nawet pełnią marginalną rolę, kiedy powstawały, z czasem okazują się bardzo istotne. Ale myślę, że to ale jest w tym sensie ale, że efekt jest rozłożony w czasie, niejednoznacznie równomierny. Natomiast generalnie rzecz biorąc, to na antenie Radia Kraków Kultura trzeba zawsze powtarzać, że kultura jest najważniejsza. Czyli to, w jaki sposób myślimy, w jaki sposób pojmujemy świat, w jaki sposób się komunikujemy, a to jest kultura, to ma zasadnicze znaczenie. To jest największa siła, jaką człowiek dysponuje, mówiąc górnolotnie. I pochodną tego są dalej, mówię tak o humanista, są osiągnięcia nauk ścisłych, ta rzeczywistość materialna wokół nas. Ale najważniejsze są idee i to jest, dlatego sztuka jest narzędziem i tak zmienia świat.
No to szczerze mówiąc, myślałam, że to ale będzie bardziej rozbudowane, czyli wierzymy w to i też tak, wyobrażam sobie, że bez tej wiary nie mógłby pan takich wystaw robić, bo te wystawy to pokazują, że zmienia świat, że to oczywiście czasem jest utopia, ale taka utopia, w której też możemy się przeglądać, do której możemy wracać.
Na pewno i ja też bardzo z czasem studiując, zwłaszcza modernizm, wyzbywałem się takiej fascynacji pojęciem utopia, bo to było zawsze takie atrakcyjne, że coś stworzymy idealnego.
Tak, będzie... na wszelki wypadek, jak coś nie wyjdzie, to można powiedzieć, że
tak,
była utopia, prawda?
Chcieliśmy dobrze.
Tak.
Mnie dużo bardziej zaczęły interesować te realne, pragmatyczne, tak to nazwijmy, działania, które miały swoje konsekwencje. Dlatego między innymi zacząłem studiować architekturę czy design, bo to są rzeczy, które faktycznie przenosiły te idee w rzeczywistość. Wcale nie były utopijne. Myślę, że tą siłą modernizmu, o której chcemy powiedzieć na całym tym cyklu, zwłaszcza na tej wystawie, jest właśnie jego sprawczość i to, że ono się rzeczywiście realnie wydarzyło. Utopie mogą być punktem odniesienia, ale najbardziej interesujące są właśnie nie utopie, tylko to, co udało się zbudować.
Tak, w II Rzeczpospolitej sytuacja była bardzo szczególna i wręcz no, ten nurt modernizmu, mówiąc najogólniej, bo jeszcze za chwilę ponownie będziemy na tym słowie musieli się skupić, no był takim sposobem na życie, na świat, które no, wydawało się, że w tym czasie lepszego nie było. Modernizujący się kraj, państwo, którego nie było przez 123 lata, no to coś musiało się zmienić. Wszyscy to wiedzieli i to zadziałało.
Tak, i to właśnie ten aspekt realny jest w tym wszystkim fascynujący, bo udało się zbudować państwo, udało się zbudować nową architekturę. Udało się stworzyć całkowicie nowy obieg kultury, instytucje nowe, nowi artyści. Jest w tym coś niezwykłego i my patrzymy na ten okres bardzo często niesprawiedliwie z perspektywy jego takich krótkich podsumowań. Trwał niespełna tak naprawdę 20 lat.
Licząc wszyscy to powtarzają.
Zakończenia tak. wojny polsko-bolszewickiej, tak. czy nawet od powstań śląskich. Natomiast też Rzeczpospolita upadła dlatego, że została zaatakowana przez dwa państwa. Żadne państwo na świecie nie byłoby w stanie wytrzymać ataku dwóch potężnych, wrogich sąsiadów. Ten koniec II RP bardzo często rzutował na jej całą ocenę, zwłaszcza w czasie PRL-u, a jakoś nam ta ocena została do dzisiaj. Jeżeli popatrzymy na realne osiągnięcia tego czasu, i to w wielu dziedzinach twórczości, o tym jest też ta wystawa, czy w ogóle życia, od sztuk pięknych po budowę szkół, czy sieci komunikacji,
czy
radio,
wzorcowych wiosek. Czy wzorcowych moja ulubiona wioski. Część tak. wystawy.
To była skala niebywała. Też muzealnictwo w tym czasie się rozwijało bardzo dobrze. No, Polskie Radio to przecież jest tak. złoty okres.
Odrębna sekwencja na wystawie. Tak. Kłaniamy się, dziękujemy.
I to z przyjemnością to pokazaliśmy. Jednym słowem, ta powszechna fascynacja możliwościami, które są przy stosunkowo ograniczonych środkach, ale one zresztą narastały. Tam koniec lat 30. to już jest naprawdę gospodarczo, zaczyna to wyglądać bardzo obiecująco, czyli są środki materialne na reformy. Rzeczywiście się udało i to warto zawsze podkreślać, że gdyby nie druga RP, no to my byśmy nie byli w zasadzie w państwie nowoczesnym, czy nie mielibyśmy tego przepracowanego w ogóle idiomu nowoczesności, bo to wtedy to się rzeczywiście dokonało na dużą skalę i się odnaleźliśmy w tym idiomie. Pamiętamy, że w XIX wieku był ten taki spór istotny, czy modernizować się, czy nie, bo modernizują nas zaborcy, czy to jest dobre dla Polski, czy niedobre, czy nas niszczy, czy nas buduje. W dwudziestoleciu sprawa została rozstrzygnięta definitywnie.
Wątpliwości.
Tak, to jest bardzo dobre. Róbmy to, działajmy jak najszybciej, modernizujmy się, bo to jest Polska.
Modernizm. To słowo, mam wrażenie, że ciągle jeszcze wymaga tłumaczenia. Często kojarzy się też wyłącznie ze sprawami estetycznymi i to musimy bardzo mocno powiedzieć, że znacznie tutaj państwo szerzej tego pojęcia używają.
Bez wątpienia to nie jest jakaś estetyka czy styl, tylko to jest pewien wielostronny nurt w kulturze, który dotyczy zarówno kształtowania estetycznego, to jest tylko fragment kultury wizualnej. To jest dobre słowo akurat w tym momencie, bo to nie chodzi wyłącznie o sztuki piękne, chodzi też o plakat. Chodzi o druki w książkach, ilustracje, nawet książki naukowe ilustrowane i tak dalej, i tak dalej. Ale on obejmuje pewien całościowy pomysł na zmianę rzeczywistości poprzez wszelkie dziedziny, którymi dysponuje artysta czy architekt. Stąd ta wystawa ma też taki inkluzywny charakter. Tam są po prostu bardzo różne obiekty, od wynalazków technicznych po sztuki piękne. I modernizm jest też pewnego rodzaju konfrontacją z rzeczywistością zastaną, który wychodzi z jednej strony z diagnozy jej nieoptymistycznej. Tam zaczynamy wystawę od pokazania, że obawiano się skutków nowoczesności tej XIX-wiecznej, czyli konsekwencji na przykład rozrostu miast niekontrolowanego, wyzysku ludzi.
Słusznie się obawiano, bo te Ale rzeczy oczywiście. Ciągle towarzyszą ludzkości do
oczywiście.
Dziś i są zjawiskami bardzo negatywnymi.
Ten symbol nowoczesności, jaki czasami uważamy XIX-wieczną Łódź, no właśnie pokazywał, tak. do czego może prowadzić degrengolada przestrzeni miejskiej czy ludzi. Więc modernizm to była taka też odpowiedź na to, jak nowoczesność powinniśmy poprawić, w jaki sposób powinniśmy ją kontrolować, w jaki sposób powinniśmy te mechanizmy, które uruchomiły nowoczesne reformy, skierować we właściwym kierunku. Myślę, że to jest w tym wszystkim najbardziej może fascynujące, że myślę, że dochodzimy gdzieś do takiego przekonania, że modernizm to będzie jedno z takich słów kluczy, jakimi posługujemy się do opisania wielkich epok historycznych, prawda? Jak pozytywizm, romantyzm, żeby sięgnąć do XIX wieku. I ten XX wiek będzie takim właśnie pojęciem opisywany. I myślę, że my dzisiaj żyjemy tak naprawdę w konsekwencji, czy w cieniu, czy jesteśmy dziedzicami tej właśnie epoki. Te poprzednie nam się jawią jako oddalone od nas, prawda? Miło czytać tam Mickiewicza, czy
podziwiać cudowne pejzaże z epoki młodej Polski.
Tak, natomiast życie dzisiejsze jest stworzone przez modernizm. Notabene modernizm też inspiruje do tego odczytywania przeszłości nieco nieoczekiwanego. I ja, mówiąc o Mickiewiczu, bardzo Państwu polecam, żeby w kontekście właśnie modernizmu zobaczyć, przeczytać jego Historię przyszłości. To jest taki właściwie nienapisany przez niego, niezachowany we fragmentach z opisów znany utwór, gdzie Mickiewicz przewiduje przyszłość. I on tam się znakomicie odnajduje w takiej futurologii, w duchu Juliusza Verna, tylko robi to przed Vernem. Ale co ciekawe właśnie, nawet w romantyzmie tkwi jakiś zaczątek myślenia o takiej nowoczesnej reformie, prawda? Więc ta geneza modernizmu jest głęboka, myślę, że dużo ciekawsza niż się spodziewamy. W każdym razie jest to na pewno nowa formacja i ona jest dla nas dzisiaj kluczowa.
Panie profesorze, to tak na gorąco pomysł, być może jakieś prequele za jakiś czas tej wystawy. Proszę nie mówić nie.
Dobrze, nie powiem nie.
A do naszej rozmowy o modernizmie w II Rzeczpospolitej wracamy już za moment.
Tu Radio Kraków Kultura.
Nowy początek, modernizm w II Rzeczpospolitej w gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie. Ta wystawa czynna zaledwie od kilku tygodni, ale ma już swoich fanów, bo pokazuje epokę z zupełnie nieoczekiwanej perspektywy. Za chwilę scenariusz tak akademicko rozłożymy akcenty, ale chcę się podzielić taką bardzo prostą refleksję. No, przyzwyczailiśmy się, że duże wystawy w muzeach sztuki to są najczęściej wystawy malarstwa, oczywiście, panie profesorze. Profesor Andrzej Szczerski, inicjator cyklu 4 razy nowoczesność i kurator wystawy, szef zespołu kuratorskiego. No a tutaj no, zdecydowanie to trzeba powiedzieć, malarstwo nie dominuje.
Tak, to była świadoma decyzja. Tę wystawę przygotowaliśmy w zespole, w którym kluczową rolę odegrał profesor Piotr Juszkiewicz z Uniwersytetu Adama Mickiewicza z Poznania, który też bada sztukę XX wieku. On z jego książki głośne są na przykład na temat krytyki artystycznej, więc zajmujemy się ideami. Dlaczego malarstwa jest mniej? Myślę, że to jest pewnego rodzaju rzeczywistość historyczna. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że malarstwo to jest ta domena historii sztuki, a historia sztuki współczesna patrzy szerzej, to jest po pierwsze. Po drugie, właśnie modernizm działał się przede wszystkim gdzie indziej. To nowe widzenie, o którym mówimy na wystawie, czy malarstwo w ogóle, to jest tylko fragment całego pejzażu. I myślę, że cały fenomen tej modernizacji polega właśnie na tym, że ona wychodzi daleko, daleko poza obraz. Ja tutaj mogę się przyznać, że patrząc na obraz, mam gdzieś w głowie jeszcze hasła Johna Ruskina, Williama Morrisa, Arts and Crafts Movement, które zresztą podejmowali potem nasi twórcy w okresie Młodej Polski, że obraz jest elitarny, obraz jest jednostkowy, nawet wyprodukowany no, traci to, co jest jego istotą, tak. Czyli wyjątkowość, jednostkowość, a nowoczesność czy modernizacja dotyczy bardzo dużej grupy ludzi, dużej grupy odbiorców. Trzeba szukać po prostu innych mediów, żeby przekazać wiedzę na ten temat, czy inspiracje, czy reformy.
Tak, a ta idea to jest połowa XIX wieku, wbrew pozorom.
Tak. I to zostało nam, myślę, że do dzisiaj. Dlatego też i architektura, i design są tam eksponowane bardzo mocno. Myślę, że to nie oznacza, że malarstwo jest nieistotne, natomiast na pewno nie odgrywa aż tak istotnej roli, jak w historii. I cały fenomen modernizacji to jest ta właśnie polifonia, gdzie malarstwo jest tylko jednym z głosów. Ważnym, ale jednym z głosów.
Tak, no to może zapytam od razu, już nie będziemy mieć tego problemu, ale są jakieś obrazy, panie profesorze?
Są, oczywiście, że są i to są bardzo znane obrazy. Mm-hmm. Mamy w Zofii Stryjeńskiej panno z Pawilonu Polskiego w Paryżu w 1925 roku. Jej te kapitalne, takie słowiańskie inspiracje tam są namalowane.
Stryjeńską można by bez końca oglądać, mam wrażenie.
Tak, to niebywała artystka. W naszym muzeum przed laty odbyła się jej monografia i ona od tej pory jakoś wróciła tak naprawdę do naszej świadomości. Ale cały czas jeszcze jest do odkrycia. Bardzo wiele prac jest w rękach prywatnych. Jest Władysław Strzemiński, którego pokazujemy też, wydaje mi się, trochę nieoczekiwanej strony, bo jego abstrakcje kontekstualizujemy, czyli na przykład pokazujemy, że on w ten sposób przedstawiał zdegenerowaną przestrzeń miejską, zwłaszcza Łodzi. Ale też w takim unistycznym estetyce, idiomie malował bezrobotnych, więc to jest też sztuka, która miała charakter no właśnie zwracający się do życia, niekoniecznie czysto intelektualna. Następnie mamy z takich artystów, których wydaje mi się, w Polsce trzeba przypomnieć, to jest Michajło Bojczuk, artysta...
Zatrzymajmy się chwilę, tak.
Ukraiński, którego przez pewien czas działający w Lwowie, zresztą studiował w Krakowie, potem był w Paryżu, widział malarstwo nabistów i dokonał takiej niezwykłej syntezy nowoczesnego malarstwa religijnego zachodniego z tradycją ikony prawosławnej czy grekokatolickiej, czyli ukraińskiej powiedzmy. I rzeczywiście jego twórczość jest niezwykle inspirująca. Nam się udało przywieźć jeden znakomity jego obraz, ikonę, prorok Eliasz, która jest ewenementem już, to, że udało się w ogóle ją przywieźć, to jest osiągnięcie organizacyjne, ale myślę, że warto na nią popatrzeć, dlatego że Bojczuk był artystą, którym się fascynował Nowosielski i to jest też taka linia, która wraca do nas potem w Krakowie po II wojnie światowej. I warto dodać, że Bojczuka dzieła Sowieci zniszczyli w całości w sowieckiej Ukrainie, więc jego zabytków zachowało się niewiele, a tutaj możemy zobaczyć taką właśnie kapitalną syntezę modernistyczną, bo do tego zmierzamy, czyli pokazanie, że malarstwo religijne da się też pokazać w sposób modernistyczny. Myślę, że też wielką przyjemnością może być oglądanie takiej klasyki, którą zobaczymy w nowym kontekście. Tam mamy zestawienie Jonasza Szterna aktu z aktem rzeźbiarskim Ksawerego Dunikowskiego, które ze sobą świetnie grają, pokazują jak to wszystko się dopełniało. Mamy obrazy Rafała Malczewskiego, seria poświęcona Centralnemu Okręgowi Przemysłowemu.
Zafascynowane nowoczesnością, modernizacjami.
Tak, przepięknie malowane z taką fascynacją, z taką próbą też pokazania modernizmu jako czegoś na co dzień, jako nie czegoś, co nas przeraża, niepokoi, tylko po prostu jest częścią naszej rzeczywistości. Mamy Jacka Mierzejewskiego, taką Polonię budzącą się do życia, też obraz, który odgrywał taką rolę symboliczną w tamtym okresie. A więc malarstwo jest.
Jest. No to już mamy ten temat za nami. Będą Państwo zadowoleni, bo to Pan powiedział znane obrazy, ale też te nieznane, które robią ogromne wrażenie. Jeszcze do tematu na pewno wrócimy. Niemniej jednak mam takie wrażenie, że w powszechnym odbiorze ta epoka, jeśli chodzi o sztukę, jednak czytana jest głównie przez awangardę. I teraz chcę zapytać, jak ważny to jest wątek na wystawie. Jest ważny, to jest oczywiste, nie mogło być inaczej, ale czy ją zdominował?
Nie zdominował. Awangarda jest właśnie w tej polifonicznym kształcie czy konstrukcji samej wystawy jest jednym z głosów. Dlaczego? Dlatego, że awangarda rzeczywiście była wtedy, po pierwsze nie miała aż takich istotnych wpływów, rodziła się gdzieś dopiero, po drugie zdobywała popularność, po trzecie miała małą siłę sprawczą. To były w zasadzie kręgi artystów dość elitarne, które próbowały stworzyć nową sztukę, natomiast realnego wpływu na rzeczywistość nie miały wielkiego. Natomiast pokazujemy z czasem, jak zwłaszcza w architekturze i designie, czy projektowaniu graficznym, koniec lat 30. to jest moment, kiedy te idee stają się naprawdę istotne i rzeczywiście wtedy wpływają na to, co się zaczęło dziać wokół nas. Ale nie chcieliśmy, to jest świadomy cel, świadoma decyzja, żeby awangarda zdominowała tę wystawę, bo to jest historycznie nieprawdziwe, ale też wydaje mi się, że zubaża to, o co chodziło w tej wystawie, czyli pokazanie tego fenomenu zmiany, która się działa rzeczywiście na wielu polach. Awangarda, jak powiedziałem, była tylko fragmentem i to wtedy dużo mniej istotnym niż dzisiaj. Myślę, że my doceniliśmy awangardę w Polsce, ale też w ogóle w Europie dopiero po II wojnie światowej, tak. I te wszystkie odkrycia Bauhausu na przykład, czy w ogóle modernizmu w projektowaniu, tak naprawdę to się zaczęło na dużą skalę dziać po latach 40., 50. Więc to jest na pewno ważny postulat też badawczy, ale też poznawczy, żebyśmy wiedzieli, że nowoczesność była tak fascynująca dla tak wielu grup społecznych, że nie trzeba było być awangardzistą, żeby być człowiekiem nowoczesnym, modernizatorem. Jest tego dużo więcej też poziomów odbioru rzeczywistości i nie tylko awangarda. Więc mamy, jak już mówiliśmy dzisiaj o Strzemiński, mamy Katarzyny Kobro, znakomite projekty, tak. Przecież i architektury, i prace abstrakcyjne. Mamy w związku z tym klasykę. Mamy Henryka Starzewskiego, pokazanego również, zresztą w ciekawej roli, bo jako projektanta dekoracji i twórcę martwych natur, czego się trochę może nie spodziewamy. Tak. Więc awangarda jest, ale jest Teresa Czarnower, ale jest w tym miejscu, w którym wydaje mi się realnie, historycznie rzecz biorąc była i świadomie pokazujemy, że modernizacja więcej niż awangarda.
I to jest bardzo ważne, ponieważ mam wrażenie, jeszcze ponownie przytoczę tę tezę sprzed kilku minut, że właściwie wielu z nas wydawało się, że dwudziestolecie to jest awangarda. Mam takie wrażenie, że takiej historii sztuki też chyba się uczyliśmy.
Oczywiście, że tak. Mm-hmm. Badacze awangardy zdominowali obraz dwudziestolecia. No, pisali też po prostu najlepsze książki i najlepiej to wszystko zostało zbadane. Natomiast
powstało Muzeum Sztuki w Łodzi, więc też jakiś pomnik, można
tak,
powiedzieć.
Tak, tak, tak. Jesteśmy zresztą bardzo, powiem, dumni z naszej awangardy, tak to ujmę, bo rzeczywiście Strzemiński, Kobro, Starzewski, oni wszyscy są, to jest światowej klasy sztuka. Natomiast to nie jest wszystko. I też ta wystawa, mam nadzieję, będzie inspirować takiego przepisywania historii sztuki XX wieku, która właściwie pokazuje dużo ciekawszy obraz, moim zdaniem. Wracam też do tej myśli, że nowoczesność, modernizm to było coś, w czym się poczuliśmy u siebie w jakimś sensie. I więc to nie była jakaś prowokacja, to nie była kontestacja awangardowa. Nie, to było zjawisko, które po prostu było akceptowane, mało powiedziane, no bo entuzjastycznie przyjmowane, rozwijane. Awangarda była częścią, ona rzeczywiście była inspirująca, ale tylko fragment. Nie można powiedzieć, że nowoczesność w Polsce rodziła się w jakimś sensie w kontrze do rzeczywistości, na przekór w tej awangardowej prowokacji czy poszukiwaniu właśnie utopii. Nie, ona się działa tu i teraz i awangarda była tylko tego częścią.
Tak, oglądając tę wystawę, był taki moment, kiedy już definitywnie wyciągnęłam telefon z kieszeni i zaczęłam wszystko fotografować. To są zwykle bardzo nieudane zdjęcia, ale trzeba je mieć, żeby zapamiętać te obrazy i te wrażenia. To był moment po lewej stronie, sekwencja poświęcona alternatywnym językom, alternatywnym rzeczywistościom, które budowały rzeczywistość drugiej RP, koncepcje ezoteryczne, jakiś taki New Age sprzed 100 lat. No, mam wrażenie, że to jest coś nie tyle wypieranego, ile bagatelizowanego, a dzisiaj no, mam wrażenie, że doceniamy i mamy świadomość tych wątków ezoterycznych, które, że one jednak wpływały na świat. Dzisiaj wpływają, co często jest przerażające. I wpływały 100 lat temu.
Tak, jest coś z tym niezwykłego, że z jednej strony szczycimy się tym, że nasze czasy są takie bardzo racjonalne, wszystko jesteśmy w stanie policzyć, tak, zaplanować, a tymczasem ta druga strona ludzkiej osobowości, czy świadomości, jest równie istotna. Czyli poszukiwanie tego, co jest irracjonalne, co duchowe, co niewytłumaczalne, prawda? I to jest na tej wystawie bardzo mocno podkreślone.
Tak. Jakie samo wspaniałe było, prace są.
Prawda, że tak. To nie są też przeciętni twórcy, którzy się tym zajmowali, robili to na poważnie. Więc mamy wspomnianą Zofię Stryjeńską, która badała wszelkie mity słowiańskie. To też chcemy w tym kontekście ją pokazać. W ogóle był cały taki powrót do tej pierwotnej słowiańszczyzny już wtedy zaznaczony. Więc to jest jeden wątek. Dwa to ezoteryka. Rzeczywiście w tamtym okresie bardzo rozwijały się różnego rodzaju, nawet na poziomie towarzyskim, jakieś wywoływania duchów, wiarę w medium. Jak poczytamy sobie popularne powieści z tego czasu albo zobaczymy filmy, no to tam
to
taki
wątek. To jest nieprawdopodobne.
Tak, no, po prostu to było brane na poważnie, było bardzo popularne, prawda? Mm-hmm. Pamiętamy też, że nawet przywódcy państw mieli swoich wróżbitów i to nawet w totalitaryzmach, totalizm niemiecki. Wiemy, że byli wizjonerzy, którzy mieli tam wskazywać, gdzie armia hitlerowska ma atakować. To rzeczywiście było brane na poważnie. Można powiedzieć, że na szczęście, bo doprowadziło do klęski tego potwornego systemu. Ale ludzie w to bardzo wierzyli. Natomiast pomijając takie kryminalne aspekty, czy tragiczne, to był też jakiś element tego całego pejzażu, tego smaku tamtych lat, prawda? Że jesteśmy racjonalni, ale zastanawiamy się, czy na pewno potrafimy wszystko wymyślić. Gdzie jest nasza ta strona, której się nie spodziewamy? I to jest, porównanie z New Age jest bardzo dobre, bo to jest w jakimś sensie pokazanie, że cały ten projekt nowoczesności jest cały czas wpisane takie kwestionowanie racjonalizmu, obawa przed nim, prawda? Szukanie ucieczki w duchowość. Różnie definiowaną, prawda? Bo jest tam mowa i o sztuce religijnej, czyli w ramach istniejących kościołów, prawda? Ale też jest właśnie, na przykład są te media pokazane, czy pejzaże pejzaże teozoficzne, cudowne, takie wizyjne. One zresztą zapowiadają całą tą sztukę Oskara Sosnowskiego, całą sztukę, tak, która dzisiaj inspiruje twórców gier komputerowych, które są taką też bardzo często swego rodzaju namiastką religii dla współczesnego człowieka. Więc to jest bardzo, bardzo intrygujący wątek, który wydaje mi się, że raz jeszcze pokazuje właśnie, skąd się brała nowoczesność. To teza profesora Piotra Juszkiewicza jest taka, że jednym z punktów odniesienia było poszukiwanie nowego początku tytułowego, tak, właśnie nowych źródeł, prawda? I wierzono, że nowoczesność, czy kultura po tej właśnie klęsce XIX-wiecznej modernizacji, czy nowoczesności łódzkiej, tak nazwijmy to w skrócie, może się odrodzić tylko wtedy, kiedy wróci do jakichś korzeni, prawda? Mm. Jednym z nich jest kultura pierwotna, prymitywna, sztuka dziecka, ale też właśnie trądy teozoficzne. Tam mamy taki piękny obraz Luny Drexlerowej, sprowadzony, Drexlerównej, sprowadzony ze Lwowa, który właśnie pokazuje taką medium na przykład moda egipska w tym czasie.
Dobra egipski w Krakowie.
Tak, brała się z tego, prawda? Nas, bo to tak, chodziło tam o wywoływanie duchów z przeszłości. Jak powiem, brano to na poważnie i to jest też element, który kreował tamtą rzeczywistość.
Tak, i my też bierzemy to na poważnie, przyglądając się i dołączając do świadomości również wątki ezoteryczne, a rozmawiamy o II Rzeczpospolitej, o okresie międzywojennym. Wielka wystawa w Muzeum Narodowym w Krakowie. Za chwilę do niej wracamy.
Tu Radio Kraków Kultura.
Nowy początek, modernizm w II Rzeczpospolitej, wielka wystawa w gmachu głównym Muzeum Narodowego w Krakowie. Profesor Andrzej Szczerski jest inicjatorem cyklu 4 razy nowoczesność i kuratorem, współtwórcą tej wystawy. Tak, wątki ezoteryczne się pojawiły, musimy to jakoś opanować, panie profesorze. Porozmawiajmy zatem o konstrukcji wystawy, bo ten scenariusz też jest bardzo szczególny i pokazuje takie węzły dramatyczne tej epoki.
Wystawa jest podzielona na wyraźne rozdziały. Rozdział pierwszy nosi tytuł Diagnozy, w którym pokazujemy tę obawę przed konsekwencjami zbyt szybkiej modernizacji czy tych efektów nowoczesnych reform XIX wieku, a również strach przed wojną, którą postrzegano jako też konsekwencję tego, jak źle wykorzystać nowoczesne wynalazki, na przykład karabin automatyczny, ale też obawy przed totalitaryzmami, które się rodziły przecież już wtedy, prawda? Czyli i sowiecki bolszewizm i nazizm w Niemczech.
I te obawy wszystkie się właściwie spełniły, sprawdziły.
Wszystkie lęki. Co więcej, ta część wystawy, parę osób już na to zwróciło mi uwagę, wydaje się bardzo profetyczna, bo dzisiaj też mówimy o kryzysie Zachodu. Takie książki wtedy pisano. Zobaczmy, jakiego typu argumentów używano wówczas i czy one odpowiadają dzisiejszym czasom, czy nie. Więc myślę, że to jest na pewno taki wątek, do którego warto też z takiej perspektywy współczesnej powrócić. Widać zresztą, że ten taki kryzys Zachodu to jest jakiś taki permanentny stan, ale potrafimy sobie z nim poradzić, prawda? I to jest być może na dzisiejszy czas ta optymistyczna konstatacja, która przychodzi w kolejnej części.
Tak,
wystawy.
Przyglądamy się tym kryzysom i medytujemy i pracujemy z nimi.
Tak, prawda? Żeby ich uniknąć, bo to świat nie jest taki, że się go da racjonalnie całego zaplanować, jak widzimy zresztą współcześnie. Tak. Prawda? Druga część wystawy nosi tytuł, czy dotyczy źródeł, mianowicie przekonanie o odnowie, poszukiwanie źródeł, że musi nastąpić taka odnowa i gdzie szukać źródeł. I tutaj ten pojęcie mitu regeneracyjnego, o którym mówi profesor Piotr Juszkiewicz, jest bardzo istotne, czyli odbudowa, odrodzenie przez powrót do z jednej strony tych właśnie nieakademickich form sztuki. Już dzisiaj mówiliśmy o sztuce prymitywnej, sztuce dziecka. Przecież to jest pierwszy moment, kiedy odkrywa się coś, co po wojnie nas Francuzi nazwą art brut, czy u nas będzie się nazywało sztuką prymitywną. Takie malarstwo jak powiedzmy Nikifora. Takie postaci już się pojawiają przed II wojną światową, są odkrywane. Tadeusz Makowski w tym kontekście na przykład świetnie wygląda, bo teraz rozumiem, dlaczego on się zwracał w stronę dziecka, prawda? Wyobraźni dziecięcej. Ale dalej są właśnie mity ludowe, mity słowiańskie, religijność, jest ezoteryka, o której mówiliśmy dzisiaj. Ale też, co jest bardzo ciekawe, przekonanie, że trzeba na nowo zobaczyć świat przez odwołanie się do tego, jak współczesna nauka potrafi analizować widzenie. I tam mamy taki pokaz, już prowadząc nas w stronę działu sposoby, czyli jak bardzo fotografia zwłaszcza, ale też myślenie o kino, przekazywaniu obrazów na odległość, czyli początki telewizji, zmieniają nasz świat. I tam jest też fascynujący moim zdaniem wątek takiego symultanicznego odbioru bodźców. Coś, co dzisiaj by nazywalibyśmy sztuką imersyjną czy wirtualną rzeczywistością. Wtedy zaczęto już o tym myśleć, jak to wyrazić, prawda?
Co jest ogromnym problemem dzisiaj przecież współczesnej kultury.
Tak, tak. To bardzo fascynuje artystów. Tak. Oczywiście. I to jest też ten moment, kiedy szukamy tam takiej syntezy sztuk po prostu, która ma nas skierować ku przyszłości. Sposoby, czyli pokazujemy, w jaki sposób chciano osiągać modernizacyjne cele. Ich jest całe mnóstwo, ale skupiają się z jednej strony na wynalazkach technicznych. Pokazujemy tam właśnie radio, pokazujemy motocykl soku produkowany w Polsce. Zresztą wtedy motoryzacja rozwijała się bardzo dynamicznie, kolejnictwo. Jest tam taki wątek też podboju przestrzeni, bo są polskie samoloty, balon stratosferyczny, który startował z Doliny Chochołowskiej, zresztą w Tatrach. To świetny styl zakopiański, Tatry, a tutaj nagle w stratosferę lecimy. Dalej mamy cały wątek edukacji, który był też bardzo ważnym sposobem. I to są zarówno takie elementy jak ławka szkolna, którą mamy, czy strój kobiecy, suknia, ta specjalna obrona doktoratu.
Tak.
To jest taki wątek też emancypacyjny. Czy pokazanie w ogóle roli emancypacji kobiet w takiej właśnie przez nowoczesne narzędzia. Ciekawy jest też wątek, wydaje mi się, biblioteczki obwoźnej. To zrekonstruowana bardzo precyzyjnie.
Fenomenalny moment.
Tak, kto o tym pamięta dzisiaj, że były całe działania na rzecz tego, aby docierać z wiedzą na prowincję.
To jest takie skromne właściwie.
Tak.
Nic spektakularnego. Tak, szafka.
A wystarczy, prawda, żeby
osiągnąć efekt. Książki w szarym papierze.
Tak, i to jest ten element. Dalej mamy część poświęconą dbaniu o kondycję fizyczną. O te nowe czasy to był też nowy człowiek, który miał być nie tylko mądry, wykształcony, ale też sprawny fizycznie.
To jest ogromny temat wystawy. On właściwie zajmuje nie połowę, ale taką wyrazistą część i też wyraziste media, fotografia, która właściwie już bierze wszystko.
Tak, tam jest świetne zdjęcia Benedykta Jerzego Dorysa na przykład, ale też innych twórców, którzy pokazywali, że przez sport rozumiał na przykład też taniec, niekoniecznie to były dyscypliny sportowe, ale też są na przykład modele domów weekendowych.
Taki domek wspaniały.
Tak, wspaniały, no naprawdę.
Wszyscy się w tym domku zakochują,
ale
panie profesorze.
Rewelacyjny, no tak naprawdę nie obrazilibyśmy się, gdybyśmy wszyscy go mieli, prawda?
Tak.
Mamy też dział o nowych dyscyplinach sportu, które zaczęły zdobywać sobie wielką popularność wtedy. Symbolem epoki był z jednej strony tenis, bo to był taki sport, który wtedy się uważano był za elegancki i taki właśnie nowoczesny.
Tak, a z drugiej, sport elit.
Tak, sport elit. Natomiast w niektórych fabrykach, na przykład Baty w Chełmku, każdy robotnik miał grać w tenisa, więc to też próbowano zrobić z tego sport popularny. Ale popularnym sportem wtedy stawała się piłka nożna. To jest właśnie moment, kiedy piłka nożna startuje w kosmos i już dzisiaj wiemy, gdzie jest. Więc mamy tam przedstawienia piłkarzy. I ciekawy taki sport, który dzisiaj jest trochę zapomniany, wtedy był symbolem nowoczesności, czyli skoki do wody. Ten wizerunek ludzkiego ciała wysportowanego, opalonego, które zawieszone jest w powietrzu przed skokiem do wody, to był symbol epoki.
Tak, jest fascynacja rzeczywiście cielesnością w takim zupełnie nowym stylu, żadnego pokładania się młodopolskiego, tylko siła tężyzna.
Tak. I zawieszenie w powietrzu, zlot na rzeczywistość. Wspomnieliśmy już o ciele. Pokazujemy tam cały zespół interpretacji ciała ludzkiego przez artystów w rzeźbie.
Tak, to jest, znowu się zatrzymajmy, bo to jest fenomenalny moment wystawy, taki niezwykle mocny i też bardzo fajnie koresponduje z tym, że mamy od niedawna galerię rzeźby. Przecież na stałej wystawie w gmachu głównym to jest także dla mnie manifestacja siły polskiej rzeźby. Temat, który staje się coraz głośniejszy. Do tej pory jakoś na marginesie ta rzeźba po prostu była, teraz zaczyna być ważna. No i nazwiska, które znamy, ale choćby wspaniały akt Ksawarego Dunikowskiego, to to jest jedno z takich ikonicznych, jak się wydaje, dzieł sztuki tak, XX wieku.
Pod tytułem Idę ku słońcu, prawda? Czyli tak. Tak bardzo, bardzo w duchu epoki.
Tak.
No i te zestawienia takich bardziej klasyzujących aktów z aktami Marii Jaremy, takimi abstrakcyjnymi czysto.
Tak.
I w tle mamy szkoły tańca, szkoły rytmiki, fotografie dokumentalne pokazujące, jak ważny był taniec tamtej epoce. To wszystko są jeszcze, warto podkreślić, wplecione filmy awangardowe Temersonów, Witolda Romera i innych twórców, które możemy oglądać w też tej wdzielonej przestrzeni takiej kinowej.
Tam chyba warto przyjść osobno. To jest mój pomysł na tę wystawę,
tak.
bo jest... Faktyczna sala kinowa zrobiona na
tak,
wystawie, prawda?
Naprawdę te filmy się tak. ogląda z przyjemnością.
Tak, tak,
one nie są bardzo długie, ale warto tam poświęcić trochę czasu, żeby je docenić. To był ten rozwój kina eksperymentalnego w Polsce. To kolejne niezwykłe osiągnięcie epoki, właśnie mówiące o dynamice.
Tak.
I ostatnia przestrzeń centralna wystawy zatytułowana Cele, to jest ta, gdzie pokazujemy, co w istocie miało być celem tych wszystkich przemian. Prawda? I tutaj z jednej strony jest już zasugerowana wcześniej dla nowego człowieka nowa przestrzeń. I to zarówno przestrzeń miasta, jak i przestrzeń konkretnego budynku, czy prywatnego mieszkania. Kolekcja krzeseł.
Rewelacja.
Naprawdę to, gdyby one były w produkcji, nawet to dzisiaj, myślę, że wszyscy byśmy je chcieli mieć. Siedzimy na krzesłach, które są jakąś tam trawestacją tych produktów, ale one są naprawdę rewelacyjne, więc to bez wątpienia. Mamy dalej budowę nowego państwa, czyli mamy na przykład inwestycje państwowe, bo przez to rozumiemy przez nowe państwo. Inwestycje państwowe takie jak Gdynia, COP, Centralny Okręg Przemysłowy.
I tu Rafał Malczewski właśnie.
Jest u siebie.
Tak.
Tak, ale też mamy przykłady może mniej znane, czyli Muzeum Śląskie w Katowicach, nie istniejący dzisiaj budynek, który był najnowocześniejszym muzeum, jakie powstało w Europie pod koniec lat 30. Równie dobrym jak te budowane w Niemczech czy w Holandii. I mamy też dworzec główny w Warszawie. To jest budynek tam kompletnie z takiej zbiorowej pamięci gdzieś wypadł, a to
tak.
była gigantyczna taka stacja przesiadkowa dla Warszawy, zbudowana mniej więcej tam, gdzieś jest dworzec główny, nie centralny, troszkę wcześniej. To była olbrzymia struktura, świetnie przygotowana do wielkiego ruchu komunikacyjnego, nie tylko w skali Polski. Budynek, przypominając najlepsze stacje kolejowe powstające wtedy we Włoszech, nawet dużo większy od nich, który był ukończony, już funkcjonował w 1939 roku, tam jeszcze miano dodać tylko dekorację plastyczną, tylko został zbombardowany już we wrześniu 1939 roku, więc to jest taki symboliczny koniec epoki. Ale mamy też prezentację Polski na wystawach światowych.
O, tak.
Mamy bardzo piękny fragment, bardzo sobie cenię tę wystawę, czyli Powszechna Wystawa Krajowa w Poznaniu w 1929 roku.
Czyli wcale nie 25, czyli Paryż, który też jest, ale no, międzynarodowy sukces. Znowu lubimy się przeglądać w oczach
tak,
innych,
prawda?
Tak, a
tutaj
prawda?
W Polsce działy się ciekawsze rzeczy, czyli 29 Poznań. Pokazujemy kilka pawilonów modernistycznych. To był moment, kiedy modernizm właściwie wszedł do polskiej architektury już na zawsze. Został zaakceptowany. I takie subtelności, jak na przykład spółdzielczość, bo zaczęliśmy o tym
tak.
mówić. Celem było budowanie całego zespołu ludzi, czy wspólnoty, prawda, wokół pewnych haseł modernizacyjnych. I działalność spółdzielcza, która zresztą pozwoliła nam w dużym stopniu przetrwać zabory, samoorganizacja społeczeństwa, została w dwudziestoleciu rozwinięta na wielką skalę. I przykładem jest właśnie idealna, czy wzorcowa wieś, jaka powstała w Wielkopolsce Lisków, gdzie spółdzielnia tam miejscowa prowadzona przez księdza była w stanie zaprojektować, zrealizować wzorcowe gospodarstwo, dom edukacyjny.
Te rzeczy się zachowały do naszych czasów.
Tak, zachowały się i pokazana była wystawa idealnej wsi, czy takiej właśnie modelowej wsi w latach 30. I to była organizacja oddolna. To jest niezwykle ciekawe, że nowoczesność, modernizacja była prowadzona przez państwo polskie, ale też przez organizacje spółdzielcze, czyli dlatego tak się też to udawało, bo się spotykała rzeczywista wola mieszkańców z narzędziami, którymi dysponuje władza.
Tak, i fantastyczna dokumentacja tego, co się tam działo. Nie tylko zdjęcia, ale i film, czyli też bardzo nowoczesny sposób pokazywania tych zjawisk.
Tak, bo to świadomość, że trzeba o tych osiągnięciach mówić w sposób właśnie nowoczesny, docierający do szerokiej publiczności, no to jest tam jak najbardziej obecne. Widzimy też wzorcowe wnętrza, kuchnia Barbary Brukalskiej, ale ja podkreślam, czy polecam zwłaszcza dom Bogdana Lacherta, dom na Skarpie w Warszawie. No naprawdę to wygląda jak najlepszy projekt
co za na duet. Świecie.
Tak, tak. To takie domy to w Kalifornii budowano wtedy. Więc to jest ten poziom rozwoju pomysłów, w ogóle myślenia o architekturze.
Tak.
Czy takie detale jak fabryka Meko, takich stolików układających się w sześciany czy w wielościany. Bardzo piękny przykład, który wszystkim się kojarzy z dzisiejszą meblarstwem, a to jest projekt z lat 30. Więc pokazujemy, jak bardzo też żyjemy w cieniu tamtej epoki, ile się od niej można nauczyć, ile osiągnięto. To jest taka też w tym miejscu może przyjemność estetyczna, bo to po prostu jest bardzo piękne.
To jest bardzo piękne, to jest jeden z aspektów, ale chyba nie najważniejszy tej wystawy, już tak przechodząc do konkluzji, chociaż jest naprawdę wiele wspaniałych przedmiotów, nie tylko dzieł sztuki, ale również no właśnie rzemiosła, rzeczy zaprojektowanych mądrze, inteligentnie, funkcjonalnie i pięknych.
Na pewno wystawa ma być jak zawsze atrakcyjna wizualnie, natomiast ta wystawa jest takim przekazem informacji, jest ubranych w muzealne obiekty, w komentarz słowny. Myślę, wydaje, że ona jest tak opowieścią o tamtych czasach, fascynacją, niezwykłą siłą sprawczą, bo od tego zaczęliśmy, a to może do tego powrócić, siłą sprawczą, jaką artyści, twórcy, mecenasi dysponowali i co potrafili z tego zrobić, jak to wykorzystać. I to chyba jest najciekawszy wątek, ten nowy początek, o którym jest mowa w tytule, jest tutaj analizowany w taki sposób właśnie narracyjny, tak jak się dzisiaj robi wystawy, ale też z przekonaniem, że takie fenomeny jak modernizm nie powinny być wyłącznie czytane na poziomie stylistycznym czy estetycznym, ale jest w tym coś więcej.
Zapraszamy Państwa na tę wystawę w gmachu głównym Muzeum Narodowego w Krakowie. Nowy początek, modernizm w II Rzeczpospolitej. I przypomnijmy jeszcze, do kiedy wystawę można oglądać.
Wystawa trwa długo, bo to jest do połowy lutego przyszłego roku.
Tak.
Mamy więc czas, żeby się z nią zapoznać. Warto zwrócić też uwagę na program edukacyjny, który się będzie pojawiać wokół niej. Powstaną też programy TVP Historia na temat tej wystawy, ale też w Radiu Kraków na pewno jeszcze będzie o niej mowa.
O tak, wracamy.
Więc będziemy jeszcze do niej na szczęście tutaj też na antenie radiowej wracać. Wystawa jest, myślę, że warta odwiedzenia kilkakrotnie, jeżeli ktoś dysponuje czasem, ale też jeżeli to jest po prostu jedna wizyta, to też można ją docenić. Jest tak zbudowana, żeby zainteresować szeroką publiczność. Mm-hmm. Nie trzeba być przygotowanym specjalnie, żeby na nią przyjść. Natomiast mam nadzieję, że też dla tych, którzy interesują się dwudziestoleciem, będzie tam bardzo wiele nieoczekiwanych, niespodziewanych wątków. W ogóle dla całej szerokiej naszej publiczności. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam do gmachu głównego.
Bardzo dziękuję za spotkanie. Profesor Andrzej Szczerski, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie i kurator wystawy Nowy Początek, Modernizm w II RP oraz inicjator cyklu 4 razy Nowoczesność. Aktualnie druga odsłona.
Dziękuję, zapraszam Państwa do muzeum.
Do zobaczenia.
Tu Radio Kraków Kultura.